Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników.
Pan ma tak bogaty ten życiorys, bogatą historię i zawodową, i życiową, że tak naprawdę to chyba nie wiem, od czego zacząć. Gdzie jest początek w tym wszystkim?
Początek przed laty, który się zaczął przypadkiem, tak, że trafiłem do Centrum Wolontariatu i szukałem tej swojej drogi życiowej, do czego zacząć. I w tym momencie chciał, że była oferta pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ówczesnym. Gdzieś się zdecydowałem, tak bez przekonania, mówię, a już Widelec się uda. Trafiłem tam i tak naprawdę zostałem na... Chciałem być na chwilę, jest to już kupę lat, gdzie niesie się tą pomoc drugiemu człowiekowi.
A ja pytam o to, co było wcześniej. Komornicze kwestie i religijne również. Jak to z panem jest, panie Wojtku?
Czyli był to czas w tak zwanym międzyczasie, ponieważ chodziłem, rzucałem tą instytucję, wracałem do niej, bo zawsze czegoś brakowało, tak? Gdzie myślałem, że ta inna droga będzie dobra, będzie ciekawsza, będzie wspanialsza, będzie człowiek bardziej jakby się spełniał, ale po pewnym czasie uznawało się, że pora wracać tam, gdzie jest najlepiej.
Co pan na wolontariacie w MOPS-ie robił?
To co pracownicy, tak? To był ten czas taki dość dziwny wolontariatu, bo to zaczęło się od powodzi w 2001 roku, gdzie trafiłem do tego sztabu powodziowego. Robiło się wszystko, tak? I papiery, dokumentację, którą tam się porządkowało, ale również na przykład wjechało się z pralką czy lodówką do osoby poszkodowanej wówczas tą powodzią i wnosiło się tą pralkę czy lodówkę do tego mieszkania, widząc radość tej osoby, że czymś została obdarowana, gdzie te osoby naprawdę były bez niczego.
Pisze pan o sobie niedoszły ksiądz. Z drugiej strony zwraca pan też uwagę na to, że gdzieś tam tą komorniczą przeszłość pan miał, tak? Od sasa do lasa trochę. Gdzie jest logika w tym wszystkim?
Myślę, że logika to się dopiero okaże za paręnaście lat, kiedy nastanie szczęśliwy czas emerytury, kiedy będzie czas podsumowań tego, co się tak naprawdę w życiu zadziało. Znaczy taki czas, kiedy uznałem, że pora sprawdzić się na polu tym religijnym i pójść do seminarium. To było z dnia na dzień decyzja, po prostu idę, rzucam wszystko, idę, ruszam w tą drogę. Wyprowadziłem się z Gdańska na te prawie dwa lata do Pelplina i w tym Pelplinie sobie tam żyłem, funkcjonowałem. Ale uznałem, że jednak nie ten układ życiowy, a tak naprawdę też powiązane jakby z pomocą społeczną, bo tam w ramach takich wolontariatu w seminarium jeździliśmy do domu dziecka w Czyszewie, tak? I tam w ramach tych wyjazdów ja sobie zacząłem uświadamiać po prostu, że całe życie będę sam. Nikt nigdy do mnie nie powie tato. I tak naprawdę nikt nigdy szczerze nie poda mi kubka wody. I to była ta decyzja, że sorry, to nie jest ta droga, że pora pójść w świat i tam czynić dobro, niekoniecznie tutaj będąc księdzem. I też decyzja po prostu też z dnia na dzień. No i wróciłem do MOPR-u, do MOPS-u wczesnego.
Czyli ten MOPS cały czas na pana czekał?
Cały czas czekał, cały czas dziewczyny czekały, z którymi wówczas współpracowałem. Przyjęły mnie z powrotem i tak sobie dalej wolontariacko udzielałem się w tejże instytucji. Później już na etat pracowałem, ale też po pewnym momencie stwierdziłem znowu, że może to nie ta droga, rzucam tą pracę i idę pracować do komornika. Tak, w kancelarii komorniczej pracować, gdzie tutaj z instytucji pomagającej przeszło się do instytucji, no niekoniecznie pomagającej.
No i tam jakie pana refleksje spotkały?
Należy jednak czynić tak, żeby było jak najmniej osób, które muszą tam z tego korzystać, gdzie muszą przyjść, wypłakać się, wykrzyczeć się, załamać się, ponieważ muszą coś spłacić, które znalazły się na tej drodze no, trudnej, złej, gdzie mają te długi, gdzie są w poczuciu beznadziei, przegrania życiowego. Coraz bardziej sobie to uświadamiałem, że pora wracać i pora tak żyć, tak funkcjonować i tak pomagać drugiej osobie, aby nie musiała ona się znajdować na tym etapie w kancelarii komorniczej, po prostu, żeby nie musiała tam trafiać.
Myśli pan, że to pomaganie, to ma pan we krwi, czy to tak przyszło któregoś razu?
Myślę, że to jest we krwi taka dusza pomagacza, dusza harmonijna tak zwana, gdzie chce się nieść to dobro tej drugiej osobie, znaczy wyciągać to dobro z tej drugiej osoby, bo nic nie zrobimy bez przekonania tej osoby, żeby chciała sobie pomóc. Bo możemy genialny plan na życie danej osobie ułożyć, za nią wszystko, ale to jest bez sensu, ponieważ to bardzo szybko upadnie. Bo to nie jest plan na życie tej osoby, tylko to jest mój plan na życie. Tego się też nauczyłem przez lata, bo oczywiście był ten taki etap, jestem Bogiem, tak zbawię cały świat i wszystkich uratuję. Nie, to jest tak jak u każdego pomagacza, uderza się w pewnym momencie w ten szklany sufit i gdzieś się uświadamia, że jak należy pomagać, tak? Nie należy wyręczać tej osoby, tylko po prostu podążać za nią, być z nią, doradzać, ale dać jej wolną wolę, tak? Czy ona będzie chciała sobie pomóc, czy też nie będzie chciała sobie pomóc.
Była taka konkretna sytuacja, która sprawiła, że pan właśnie w ten szklany sufit uderzył albo w sufit w ogóle?
Przyszła pewna osoba, której pomagałem, to było też już z obszaru przeciwdziałania przemocy i oświadczała, że się rozwiodła. Ja się zapytam tej osoby, no ale jak to pani się rozwiodła? No przecież pan mi kazał. I w tym momencie to było takie oczyszczające, taki katarzis, że sorry, no ale no chyba przesadziłem w tym swoim życiu, tak, że w tym doradzaniu, tak, i od tego momentu zacząłem bardziej słuchać i bardziej podążać za tą osobą i bardziej dawać jej do zrozumienia, że zrobisz swoim życiem, co uważasz, ale to musi być twoja decyzja, tak, ja mogę tobie dać radę, ale tą decyzję należy tylko i wyłącznie do ciebie.
Wróćmy do początku. Niedoszły ksiądz, później była kancelaria komornicza, MOPS po drodze, ale mam wrażenie, że pan bardzo takie duże wymagania przed sobą stawia, bo to, czym teraz się pan zajmuje, to też nie jest taki łatwy kawałek chleba.
To jest bardzo trudny kawałek, bardzo niewdzięczny kawałek chleba dla niektórych osób. Ja to uznaję za tą moją życiową rolę teraz i misję na ten czas aktualny. To też był taki przypadek, gdzie postanowiłem, że zajmę się obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie tak dość nietypowo, no bo facet, który zajmuje się tym etapem, nie, jakby tutaj nie generalizując, ale olbrzymia ilość osób to jednak doświadczających przemocy to są kobiety, chociaż teraz to się zmienia, bo coraz więcej jest tych sytuacji, gdzie przemoc nie ma płci i tak to jest, tylko trzeba po prostu ją wydobyć. Uznałem, że może spróbuję, tak? Jednak to, że umiem słuchać i staram się słuchać osoby, staram się przez to, co też w życiu doświadczyłem, potrafię z tymi osobami jakoś żyć i funkcjonować i doradzać im. No i zapadła decyzja, idę w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie i to już jest praktycznie 10 lat.
Satysfakcje są, radości, kiedy?
Kiedy spotyka się taką osobę, której się doradzało, której się udało tak skutecznie doradzić, bo ona wyrwała się z tego kręgu przemocy, gdy spotyka się po 2-3 latach idącą, uśmiechniętą na ulicy, która nawet niekoniecznie musi podejść, tak? Tylko wystarczy, że się uśmiechnie i powie zdanie, jest dobrze. Dziękuję, jest dobrze. Albo podejdzie, powie, że rzeczywiście zadziałały pewne mechanizmy, bo przekonałem się do tego, żeby działać i to zadziałało. I teraz jestem wolny, mogę żyć, mogę funkcjonować bez tego lęku, strachu o dzień następny.
A jaka była taka najtrudniejsza sytuacja?
Gdy kończyło się to śmiercią osoby doświadczającej przemocy, to jednak tak bardzo mocno wbijało się w psychikę, że system zawiódł, tak, że nie dało rady skutecznie zapewnić bezpieczeństwa tej osobie. No, ale to trzeba to przekuć na dalsze działania, jeszcze z bardziej większą siłą i impetem czynić to dalej i pomagać, gdzie to jest tylko możliwe.
Da się tak zrobić?
Da się to zrobić. Potrzebna jest wiedza, potrzebna jest cierpliwość, umiejętność słuchania danej osoby, podążania za daną osobą, dawanie tej tak zwanej tej wędki, tak, nie dawanie ryby, nie dawanie gotowych tutaj rozwiązań, tylko wskazywanie, jeżeli panu chce i chce sobie pomóc, może zrobić to i to. W tym momencie jest ta możliwość pomocy, wykorzystując to, co jest aktualnie, te rozwiązania prawne, których jest dużo i które można naprawdę rzeczywiście zapewnić bezpieczeństwo tej osobie.
Panie Wojtku, a co pan czuł w takich sytuacjach, kiedy właśnie miał pan świadomość, że system zawiódł, że zrobiło się dużo, ale nie zrobiło się wystarczająco dużo?
Wściekłość. tak naprawdę wściekłość, że no, no nie daliśmy rady, ale no też możemy zrobić tylko tyle, ile od nas zależy. Jeżeli są rzeczy, które od nas nie zależą, no to niestety no nie zbawimy całego świata, nie da rady tego zrobić. Tego, trzeba znać, że w pewnym momencie trzeba tą osobę puścić, tak, i dać jej wolną wolę. To, co zrobi, to zrobi to, co uważa.
Proszę wytłumaczyć, na czym dokładnie w tej chwili polega pana praca? Pan przychodzi na 7:30 czy na 8:00 i co jest dalej?
Aktualnie jestem przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego w Gdańsku, czyli tejże organizacji, która instytucji w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, która koordynuje działania wszystkich procedur Niebieskiej Karty z terenu miasta Gdańska, tak, czyli do mnie jako do przewodniczącego trafiają wszystkie przypadki ujawnionej przemocy, w których jest wszczynana procedura Niebieskiej Karty. Trzeba ją, z każdą kartę zapoznać się, trzeba ją, nie wiem, odpowiednio zadekretować, przekazać do dalszych działań, do pracowników, ale też dużo jest takiego jakby konsultowania, tak, bo rozliczne telefony, czy to ze szkół, czy to z policji, czy to od samych koordynatorów, czy to od osób doświadczających przemocy, czy też osób mających stosować przemoc, rozmowy.
A w terenie też pan pracuje? Sprawdza te środowiska?
Jeżeli jest taka potrzeba, to tak. Jeżeli moi koordynatorzy grup roboczych widzą taką potrzebę, to jak najbardziej.
Jakie trzeba mieć cechy, żeby potrafić pracować z osobami doświadczającymi przemocy albo z osobami, które tę przemoc stosują?
Jakie cechy? Uważność, cierpliwość, też dystans do siebie, bo zdarzają się sytuacje agresji ze strony tych osób, gdzie wysłucha się wiele rzeczy złych pod swoim adresem. Trzeba to po prostu przekuć na działania. Myślę, że cierpliwość to jest ta główna cecha, którą należy się kierować, plus wiara w człowieka. Każdy człowiek jest dobry, tylko trzeba to dobro z niego wydobyć, tak? I nie można nikogo stygmatyzować, wskazywać na to, że ty jesteś już człowieku zły, bo ty jesteś sprawcą przemocy. To już tobie się nie należy nic, tylko potępienie. Należy wyciągnąć do tej osoby rękę, wskazać, gdzie może szukać wsparcia, aby zmienić tą swoją sytuację. To zwłaszcza od osób mających stosować przemoc, a do osób doświadczających przemocy po prostu cierpliwość, wysłuchanie i przekazanie informacji, jak mogą sobie skutecznie pomóc.
Mówi pan o tym tak spokojnie, ale wydaje mi się, że trudne jest mimo wszystko nie stygmatyzowanie ludzi, o których słyszy się albo domniemuje, że przemoc stosują.
Należy za wszelką cenę nie stygmatyzować tych osób, nikogo nie można przekreślić. Każdemu trzeba dać szansę na zmianę i na nowy start.
A ma pan takie poczucie satysfakcji, że potrafi pan tak wpłynąć na ludzi, że oni się zmieniają?
Czasami tak. Tak jak mówiłem wcześniej, no to spotkanie tej osoby po paru latach, to daje naprawdę pozytywny efekt, bo na dzień dobry możemy nie widzieć tego, że rzeczywiście coś jakaś zmiana następuje, tak? Albo, nie wiem, dana osoba wycofuje się z działań, osoba doświadczająca przemocy wycofuje się z działań, gdzie jest taka złość, no kurczę, ja tej osobie doradziłem, co dało radę, a ona i tak się wycofała, ale ona nie była na to gotowa. Jeżeli wrzuciłem ten kamyczek do ogródka tej osoby, to trzeba po prostu poczekać, kiedy ona będzie gotowa na to, żeby ruszyć z działaniami. Zazwyczaj to jest taran. Taran, jeżeli osoba uwierzy, że może sobie pomóc, idzie taranem i zmienia swoje życie, zmienia swoje postawy życiowe. Tak jest. A dlaczego też to robię? To jak w tym ulubiony cytat, scena z filmu Komornik, wracając tutaj do etapu komorniczego. Po co to robisz? Aby kawałek świata był uporządkowany.
A granice? Chodzi mi o trzymanie granic, o takich utrzymywanie tego wszystkiego w jakichś granicach, żeby właśnie nie przesadzić. Tego można się nauczyć?
Tak, bo to jest ten etap, no każdy pomagacz przechodzi, tak, gdzie albo stara się być zbyt oficjalnym, albo stara się być bratem łatą, trzeba wypośrodkować, tak, bo też należy dbać o siebie i o swoje życie prywatne. Każdy z nas jest człowiekiem, tak, i ma gdzieś tą granicę, aby po prostu bardzo szybko się nie wypalić i nie, żeby to się nie rozjechało, gdzie ja jako ten pomagacz będę wymagał profesjonalnej pomocy. Trzeba znać po prostu granicę pomagania.
I jaki ma pan sposób na to, aby no nie zwariować granicy zostawiać, żeby jakoś dać sobie też oddech.
Przyjść do domu, poczytać książkę historyczną, wrócić do czasów lat 90. ubiegłego wieku i ciekawych rzeczy, które działy się w tym czasie na świecie, gdzie to dopiero teraz są to odkrywane. Albo poczytać sobie książkę czy jakąś jakąkolwiek literaturę z kręgów teologicznych, gdzie metafizyka wchodzi już w grę i rzeczy, których nie widzimy, a które też wpływają na nasze funkcjonowanie. Tak moje życie przekłada się po prostu z tych rzeczy, że to tam, gdzie wcześniej, gdzie było to etap niedoszły ksiądz, gdzie po latach to wróciło, żeby też zgłębić ten materiał.
A coś z tego niedoszłego księdza wykorzystuje pan teraz w pracy?
Umiejętność słuchania. To słuchanie drugiego człowieka, skupianie się na drugim człowieku. To jest to.
A z kancelarii komorniczej?
Nieustępliwość i w przypadkach, kiedy jest ta krzywda czyniona tej osobie, to choćby nie wiadomo, jak ta sprawca, osoba mająca stosować przemoc, mnie obrażała, czy mi groziła. Dla mnie najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo tej drugiej osoby, która doświadcza tej przemocy. To jest najważniejsze. Tu będę nieustępliwy, choćby nie wiadomo co.
Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludziezmisją.pl.